Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj stawiamy pytanie, czy naukowcy mogą zapobiec kolejnej pandemii, bo jednym ze sposobów walki z pandemią koronawirusa jest wykorzystanie takich nowoczesnych narzędzi pozwalających na zarządzanie właśnie epidemią. Naukowcy z trzech uczelni stworzyli system PROME, pozwalający na tworzenie modeli w trakcie pandemii. Właśnie o tym projekcie będziemy dzisiaj rozmawiać, od tego projektu zaczynamy, ale także w ogóle o innych projektach i modelach epidemiologicznych będziemy rozmawiać. No sam początek właśnie o systemie PROME, czyli prognostycznym modelowaniu epidemii COVID-19. Czym jest, jak działa, o tym profesor Marek Niezgódka z UKSW.
Większość działań, które podejmowano w celu prognozowania rozwoju epidemii, dotyczyła określenia liczby zakażeń, które nastąpią za tydzień, miesiąc, przy czym na ogół te wyniki, które były publikowane, dotyczyły dużych obszarów, najczęściej całego kraju, rzadziej obszarów mniejszych typu województwo, a już zupełnie rzadko obszarów małych typu miejscowość, osiedle. Tymczasem prawdziwy problem, który myśmy podjęli, dotyczy konsekwencji podejmowania różnych działań, żeby w sposób świadomy podejmować profilaktyczne działania, czy też jak najbardziej wycelowany sposób hamować lokalnie rozwój ognisk epidemicznych. No, jest potrzebne stworzenie innego rodzaju narzędzi, modeli wspomagających podejmowanie decyzji, które by pokazywały, jakie będą konsekwencje, po pierwsze, różnych zachowań społecznych, po drugie, różnych działań mających na celu hamowanie procesów, które prowadziły do gwałtownego zwiększania się w pewnych skupiskach liczby przypadków. Podjęliśmy się działań, które dotyczyły nie tylko konkretnego rodzaju epidemii, z którym mieliśmy do czynienia, ale zbudowania narzędzi, które byłyby możliwe do dostosowania szybkiego w warunkach wystąpienia również innego rodzaju zjawisk epidemicznych, które czekają nas jesienią tego roku czy w latach kolejnych. Działania, które są podejmowane dopiero wtedy, kiedy epidemia już nabiera tempa, zawsze mają bardzo, bardzo problematyczny wymiar, bo jest problem doraźności decyzji i konieczności przeciwdziałania, konieczności hamowania zjawisk natychmiast, co prowadziło do podejmowania decyzji dotyczących całego kraju, a w najlepszym razie, jeśli chodzi o precyzję, pojedynczych województw. To jest dużo, zbyt grube podejście na to, żeby procesom epidemicznym przeciwdziałać w sposób nieniszczący. Nieniszczący w tym sensie, żeby nie niszczyć gospodarki, nie niszczyć edukacji, nie niszczyć relacji społecznych. PROME takie sobie postawił cele, żeby zbudować system modeli, które pozwalałyby podejmować działania właśnie na poziomie wysokiej rozdzielczości, aż do poziomu bardzo małych grup społecznych i analizować konsekwencje różnych działań. Nasz projekt rozpoczął się od stworzenia prototypów modeli w układzie tak zwanym wieloagentowym, uwzględniającym wiele czynników i bardzo wiele źródeł danych, które były nam potrzebne, to było podejście przez nas zastosowane, które zazwyczaj łączy się z określeniem zastosowania metod sztucznej inteligencji, czy jak to woli, uczenia maszynowego. Problem, z którym myśmy się zetknęli, to trudna dostępność, żeby nie powiedzieć niedostępność wielu zasobów krytycznych danych, których właściciele, gestorzy okazali się w większości wręcz przypadków bardzo niechętni do udostępniania swoich danych. I to niezależnie od tego, że myśmy występowali o dostęp w imieniu Ministerstwa Nauki i z poparciem ministra nauki. Musieliśmy działać w oparciu o częściowe tylko dane, które zdołaliśmy pozyskać i w ten sposób wykonaliśmy kilka iteracji udoskonalania naszych modeli.
Zuza Iłęda rozmawiała z profesorem Markiem Niezgódką z TENT UKSW. Druga gałąź tego systemu, o którym mówił pan profesor, pozwala dość precyzyjnie określić, jakie działania należałoby podjąć, aby system ochrony zdrowia wrócił do normalnego funkcjonowania, jak nadrobić zaległości między innymi w odroczonych zabiegach czy przełożonych konsultacjach po czasie pandemia, to wszystko dzięki modelowaniu z użyciem sztucznej inteligencji. Tych modeli matematycznych jest kilka. Różne zespoły badawcze się tym zajmują i o tym opowiemy już za chwilę. Dzisiaj w naszym studiu kolejny gość w Mówi Nauka. Dzisiaj sporo o tym, jak można przewidywać to, co się stanie z epidemią, jak można różne symulacje tworzyć. Doktor Franciszek Rakowski, CMUW, dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, żeby w miarę możliwości wyjaśnił nam pan, na czym polega taka symulacja modelu epidemiologicznego, które powstało w ICMUW. I jak takie dane są przetwarzane, skąd są pozyskiwane?
Okazuje się, w szczególności w tej pandemii, że jednym z takich najbardziej efektywnych i sprawdzalnych sposobów przewidywania i też metod do zrozumienia epidemii to są tak zwane modele agentowe, w którym w komputerze mamy odwzorowane społeczeństwo licznościowo 1:1, to znaczy to jest tak zwany model agentowy, gdzie agentem software'owym jest pewien obiekt, który reprezentuje każdego obywatela. Ten obiekt ma płeć przypisaną, wiek, też położenie. Te obiekty, czyli ci agenci, są pogrupowani w gospodarstwa domowe i też przypisani do odpowiednich kontekstów, gdzie mogą się spotykać fizycznie. No, dzieci do szkół, do przedszkoli, dorośli do miejsc pracy. Te wszystkie dane do odtworzenia struktury społecznej sztucznej brane są z, przede wszystkim z danych statystycznych, no ale tak samo z pewnych prac badawczych, szczegółowych, dotyczących tego, jak daleko Polacy dojeżdżają do pracy, jaki jest ruch zarejestrowany dla urządzeń telefonicznych, no i innych badań szczegółowych, dzięki którym można skalibrować i jakoś dopasować lepiej tą strukturę społeczną. I na tej strukturze społecznej, która zresztą może służyć tak samo do innych celów, nie tylko do badań epidemiologicznych, rozgrywa się nasza epidemia. To znaczy każdy z agentów pod wpływem kontaktu z inną osobą zakażoną może się zakazić. Tutaj już są potrzebne pewne informacje z obszaru właśnie biologii wirusa, biologii zakażenia i jak już się zakazi, to też w zależności od tabeli prawdopodobieństwa może przejść taką chorobę łagodnie, może przejść ciężej, może trafić do szpitala, aż w końcu niestety może trafić pod respirator i nawet ta choroba może zakończyć się zgonem. W związku z tym można na to spojrzeć, że mamy taką sztuczną Polskę, taką wirtualną Polskę z procesem epidemicznym na niej odzwierciedlonym.
I jak te prognozy, mając już za sobą 2 lata pandemii, jak te prognozy faktycznie się sprawdzają? Jak te modele matematyczne odzwierciedlają to, co się wydarzyło naprawdę?
No, po pierwsze jest tak, że historycznie taki model rzeczywiście daje się dopasować do tego, co było w przeszłości i dzięki temu bardzo dobrze zrozumieć, jakie procesy miały miejsce. Znaczy, kiedy się pojawiały odpowiednie nowe warianty wirusa, co powodowało kolejne fale. Czyli rozumiemy bardzo dobrze tą mechanikę epidemii, jaka miała miejsce. Także to jest jeden wielki zysk. Natomiast oczywiście wszyscy najbardziej chcieliby, żeby taki model był też dobrym narzędziem predykcyjnym, czyli żeby potrafił przewidywać to, co się wydarzy w przyszłości. No i wiele sukcesów mamy na tym odcinku, ale też oczywiście nie zawsze nam się udawało. Na przykład bardzo dobrze przewidzieliśmy czwartą falę, łącznie z obciążeniem szpitalnictwa i niestety zgonowością, czyli tą falę, co miała jesienią. Też dosyć dobrze przewidzieliśmy falę omikronową, z tym, że w fali omikronowej myśmy przewidywali około 100 tysięcy osób stwierdzanych w szczycie. Zarejestrowanych było około 60 tysięcy. No, pytanie, czy model się pomylił, czy po prostu mniej osób się rejestrowało, czy mniej przypadków było sprawdzanych, a fala w tle rzeczywiście była tak duża, jak żeśmy przewidzieli. Także tutaj, jeśli chodzi o też sprawdzalność modeli epidemicznych, to same z siebie nie jest sławcze. Natomiast wiele rzeczy udaje się przewidzieć. No chociażby to, że teraz mamy ciszę epidemiczną, to też wynikało z naszego modelu.
Mówi Nauka.
Dzisiaj w audycji Mówi Nauka rozmawiamy o modelach epidemiologicznych. Dr Franciszek Rakowski z ICMUW cały czas w naszym studiu.
Mówi Nauka.
Oprócz Państwa modelu epidemiologicznego są też różne inne takie modele. Co taka współpraca pomiędzy zespołami modelującymi epidemię daje Państwu, daje takim innym zespołom i czym te badania się różnią?
No, my tutaj najbliżej współpracujemy z grupą MOKOS Politechniki Warszawskiej, prowadzoną przez profesora Tyra Krugera. I każdy model jest troszkę inny. My od początku pandemii, kiedy żeśmy się poznali i zauważyliśmy, że nasze modele rzeczywiście mają tą możliwość przewidywania przyszłości i formułowania predykcji, powiedzieliśmy sobie, no, współpracujemy bardzo blisko i tak rzeczywiście jest, natomiast nie wymieniamy się naszymi predykcjami. No i w momencie, kiedy przedstawialiśmy nasze predykcje, no chociażby ministerstwu, to no nie było takiego obciążenia, że jeden zespół sugeruje się tym, co wyszło innemu zespołowi. W związku z tym, jeśli prognozy z dwóch zespołów się zgadzają, a są robione w inny sposób, na podstawie innej trochę metodologii, z innych danych się korzysta, no to jest jakieś potwierdzenie tego, że tak rzeczywiście może być. Także ta wielość modeli jest ważna, w szczególności, że po prostu no nie jest to, każdy z nich może się pomylić, ale jak jest wiele coś mówi, no to samo mówi, no to prawdopodobieństwo pomyłków już jest bardzo małe.
Chciałam zapytać jeszcze o jeden szczególny projekt, o projekt PROME, CENT UKSW. Czy tutaj te różnice pomiędzy Państwa obliczeniami a prowadzeniem badań przez PROME, no właśnie, różni się znacząco?
No, projekt PROME jak gdyby powstał do inspiracji naszą metodologią. Powiem szczerze, że nie mamy jakiegoś dużego kontaktu między tym projektem PROME a naszym. Natomiast jest to podobna metodologia, tak samo oparta o symulacje agentowe.
Dobrze, to wróćmy do tego, co się dzieje także w Ministerstwie Zdrowia. Czy te prognozy modelu epidemiologicznego, które Państwo obliczacie, są spójne z nakładaniem bądź luzowaniem obostrzeń sanitarnych? I czy to jest jedyny czynnik, który o tym decyduje?
Nie, tego oczywiście my nie wiemy. My działamy w ten sposób, że szykujemy prognozy, szykujemy scenariusze, które mogłyby pokazać, w którą stronę iść, natomiast nakładanie i zdejmowanie restrykcji jest wypadkową wielu czynników, tak samo czynników politycznych i gospodarczych, ekonomicznych, których model nie bierze pod uwagę i pewnej jakoś tam określonej skłonności do ryzyka lub braku tej skłonności. W związku z tym nasz model służy jako pewne studium możliwości, natomiast decyzje później zapadają na innym szczeblu. Także to w ten sposób działa, natomiast wielokrotnie te decyzje, które zostały podjęte, gdzieś były inspirowane naszymi analizami i dlatego widać, że też to ma sens, jakby ta nasza praca.
Jak w przyszłość mocno, jak daleko możemy patrzeć, biorąc pod uwagę Państwa modele i co w tej chwili te dane nam mówią?
No, możemy patrzeć na kilka miesięcy do przodu w naszym modelu. Oczywiście im bliżej patrzymy, tym te prognozy są bardziej sprawdzalne, ale faktycznie taki model agentowy ma tą możliwość sięgania w daleką przyszłość. No, na przykład w czerwcu 2020 roku dosyć dobrze przewidzieliśmy falę już jesienną 2020 roku. W tej chwili widzimy, że do końca sierpnia powinien być spokój, natomiast obawiamy się jesieni. No i dlatego też jakościowe analizy na daleką przyszłość też wykonujemy.
Dziękuję bardzo. W naszym studiu był dzisiaj dr Franciszek Rakowski z ICM UW. Rozmawialiśmy o symulacji modelu epidemiologicznego właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
Mówi Nauka.
Mam nadzieję, że choć w części odpowiedzieliśmy na to główne pytanie, czyli czy naukowcy mogą zapobiec kolejnej pandemii. My oczywiście będziemy dalej śledzić badania tychże naukowców, a w tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Kolejne oczywiście już za tydzień. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.